Od jutra 18 powiatów, czyli o jeden mniej niż dotychczas, będzie objętych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, poinformował na konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Spośród wszystkich powiatów w Polsce 95% jest w strefie zielonej. Wiceszef resortu wyjaśnił również, że podział na strefy oprócz zielonych na żółte i czerwone ma na celu dostosowanie środków bezpieczeństwa do sytuacji epidemicznej. Jutro strefa czerwona obejmie powiaty m.in. Nowosądecki, Rybnicki, Ostrzeszowski i Wieluński oraz miasta Rudę Śląską, Nowy Sącz, Rybnik oraz Jastrzębie-Zdrój. Przyczynami wpisania regionu na listę z obostrzeniami, jak wyjaśnił wiceminister, były wydarzenia z dużą liczbą osób, głównie wesela.
W strefie żółtej znajdzie się powiat pszczyński, to jest powiat, który do tej pory był w strefie czerwonej, powiat cieszyński, powiat wieruszowski, miasto Żory oraz powiaty, które do tej pory były w strefie zielonej, czyli powiat raciborski, powiat limanowski, powiat grajewski, miasto Biała Podlaska. I tutaj warto wskazać, że miasto Biała Podlaska jest takim przykładem, gdzie właśnie wesele i nawet możliwe, że kilkadziesiąt nowych przypadków, które się na tym weselu pojawiły, było asumptem do tego, że ten powiat, że to miasto dołączyło do tej strefy żółtej. To oznacza, że w tej strefie wesela będą mogły być ograniczone do 100 uczestników.
Dla przypomnienia, w strefie czerwonej jest obowiązek noszenia maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej. W weselach może tam brać udział 50 osób, a w strefie zielonej 150. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też tak zwaną listę ostrzegawczą dla powiatów, w przypadku których, jeśli będzie widoczny wzrost zachorowań, mogą trafić one do strefy żółtej. Ze wszystkimi informacjami można się zapoznać na stronie resortu. Tęczowa rewolucja jest utopią, twierdzą autorzy publikacji Utopia tęczowej rewolucji z Centrum Życia i Rodziny. Publikacji towarzyszy film dokumentalny pokazujący zagrożenia związane z ideologią gender i LGBT.
10 pytań i 100 argumentów. Psycholog Agnieszka Marianowicz-Szczygieł zmierzyła się z popularnymi sloganami i tezami rozpowszechnianymi przez środowiska i organizacje promujące ideologię LGBT i gender. Z broszury opartej na naukowych źródłach dowiemy się m.in. dlaczego ideologia ta jest groźna dla społeczeństwa, czym jest płeć społeczno-kulturowa i czym grozi wprowadzenie zajęć z edukacji seksualnej. Autorka wskazuje zagrożenia związane ze zmianą pojęć i języka. Informacje zawarte w broszurze mają szczególne znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce dochodzi do starć na tle ideologii gender, wskazuje szef Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.
Tęczowa homoagresja, agresja aktywistów LGBT dała się poznać od tej najgorszej strony. W związku z tym Centrum Życia i Rodziny przygotowało publikację, w której przypomina o założeniach ideologii LGBT, a także ideologii gender. Natomiast chcielibyśmy również w tej publikacji obalić niektóre najbardziej popularne tezy, które pojawiają się w tym języku zwolenników ideologii LGBT.
Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.tęczowautopia.pl. Można ją także bezpłatnie zamówić w wersji papierowej do naszego domu. Centrum Życia i Rodziny zachęca także do oglądania i organizowania pokazów filmu dokumentalnego To nic takiego. Jak wskazują autorzy, pokazuje on prawdziwe, niekiedy szokujące oblicze edukacji seksualnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wystawa pod tytułem Po wielkiej wojnie pokazuje rozmaitość doświadczeń roku 1918 i jego następstw, powiedział wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Szef resortu wziął udział w uroczystości otwarcia ekspozycji na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezentuje ona ponad 200 materiałów zdjęciowych, archiwalnych map i dokumentów oraz zapisów dźwiękowych indywidualnych wspomnień. To efekt dwuletniej pracy wieloosobowego międzynarodowego zespołu ekspertów i historyków. Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że w wystawie jest miejsce na różne punkty widzenia, interpretacje i oceny poszczególnych zjawisk oraz faktów.
Ekspozycja pokazuje rozmaitość doświadczeń roku 18 i jego następstw. Jest w niej więc miejsce na różne punkty widzenia, różne interpretacje i oceny poszczególnych zjawisk, faktów i postaci, a także na indywidualne opowieści osób, które żyły w tamtym okresie. Ale tutaj nie ma relatywizmu historycznego. Tu jest prawda historyczna, czasami z różnych punktów widzenia, bo różne narody i różne ośrodki akcentują różne wydarzenia. Mamy teraz właśnie stulecie Bitwy Warszawskiej, więc szczególnie jesteśmy dumni z tego, że ta wystawa tak szczególna, bo ona jest głęboka merytorycznie i inna niż wiele innych wystaw, jest teraz tu prezentowana.
Wystawa gościła już m.in. w Bośni i Hercegowinie, Francji, Niemczech i na Słowacji. Odbywa się w ramach Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Prawie 5 milionów złotych kary na Deutsche Bank nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zakwestionował sposób naliczania opłat za wydanie zaświadczeń odnoszących się do historii spłaty kredytu. W ocenie UOKiK-u mechanizm stosowany przez bank uzależniał wysokość opłaty od okresu, jakiego dotyczyło zaświadczenie. Kwota ta rosła z każdym kolejnym rokiem objętym prośbą konsumenta. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zwraca uwagę, że bank naliczał wysokie opłaty za zaświadczenia, aby kredytobiorcy nie dochodzili swoich praw na drodze sądowej.
W przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez wiele lat oznaczało to bardzo wysokie koszty, które mogły być dla wielu osób poważną barierą finansową. Zaświadczenia dotyczące m.in. historii spłaty kredytu czy naliczonych odsetek są potrzebne kredytobiorcom do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Dzięki temu możliwe jest określenie wysokości żądanej od banku kwoty. Wysoka opłata za zaświadczenia mogła powodować, że wielu kredytobiorców z powodów ekonomicznych rezygnowałoby z dochodzenia swoich praw.
Oprócz kary finansowej UOKiK uznał, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank Polska stanowią klauzule niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie. Urząd kontynuuje postępowania wyjaśniające wobec pozostałych banków, które stosują wygórowane opłaty za historię spłaty kredytu. Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla zostało mianowane bazyliką mniejszą. Taką decyzję podjął Ojciec Święty Franciszek. Dekret w tej sprawie zostanie ogłoszony dziś podczas Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Uroczystości zainauguruje msza święta o godzinie 18. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Kolejnym punktem będzie oratorium Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji Ojców Franciszkanów, mówi o randze dzisiejszej uroczystości.
Tytuł bazyliki mniejszej, to jest tytuł honorowy, jest nadawany przez papieża świątyniom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską. I Kalwaria Pacławska właśnie te wszystkie kryteria spełnia. Kalwaria Pacławska jest bardzo znana i do niej pielgrzymują ludzie z całego Podkarpacia. Często jest nazywana Jerozolimą Wschodu albo Jasną Górą Podkarpacia. Dlatego to będzie wielka radość nie tylko dla franciszkanów, ale dla wszystkich pątników i dla archidiecezji przemyskiej. Wiemy, że wielkim pątnikiem jest ksiądz arcybiskup Adam Szal.
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pocławskiej powstało na wzgórzu Karpat Wschodnich w XVII wieku. W bazylice znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który trafił do Kalwarii z Kamieńca Podolskiego. Co roku sanktuarium odwiedzają tysiące pielgrzymów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli wezwał prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do zaprzestania represji i powstrzymania się od dalszej przemocy. Użycie brutalnej siły przez organy ścigania przeciwko własnym ludziom, skutkujące śmiercią i obrażeniami, powinno mieć konsekwencje zgodne z prawem międzynarodowym, w tym ukierunkowane sankcje, podkreślił Sassoli. Dodał, że Parlament Europejski uważnie śledzi sytuację. Białorusini mają prawo protestować i wyrażać swój gniew wobec zakwestionowania wyników wyborów i nieprzejrzystego procesu wyborczego, który nie spełniał minimalnych międzynarodowych standardów, napisał. Tymczasem z Białorusi napływają informacje o protestach pracowników zakładów w Żodzinie, Grodnie i innych miastach. Media niezależne oraz sieci społecznościowe podają, że ludzie w Mińsku wyszli na ulicę. Główną arterią Mińska idzie Marsz Kobiet. Ludzie wychodzą na ulicę w różnych częściach miasta. Na razie są to grupy od kilkudziesięciu do kilkuset osób. I tą informacją kończymy Wiadomości w Radiu Maryja.